Serwus, dzisiaj nagrywam z Anią Zbieć, czyli niewyspaną zakochaną, fotografką, mamą, żoną, niesamowicie ciepłą dziewczyną, z którą miałam okazję się spotkać kiedyś w harcerstwie, ale tego nie zarejestrowałam za bardzo, a później przy sesji, którą robiła mi i mojej rodzinie plenerowej i sesji z chrztu, Ania robiła reportaż z chrztu moich dwójki, moich młodszych dzieci. I ta sesja jest wyjściem do dzisiejszej rozmowy, bo Ania jest mega ciekawą dziewczyną. I chciałabym się trochę dowiedzieć o jej porodzie, a chciałabym, żeby ona opowiedziała wam trochę o tym, jak to jest szukać swojego pola po porodzie. Cześć, Ania.
Cześć, Dagmara. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
O marzeniu o Centrum Narodzin.
Tak, moim marzeniem było urodzić się w Centrum Porodów Naturalnych na Madalińskiego. Chciałam ze względu na to, że to takie naturalne miejsce, wiesz, bez tych wszystkich szpitalnych sprzętów, które gdzieś mnie tam stresowały, że taki domowy klimat. No ale właśnie byłam zdyskwalifikowana już na samym starcie z powodu cukrzycy ciążowej. I mimo, że cukrzycę miałam bardzo łagodną, bez insuliny, właściwie taką... Kontrolowałam ją dietą, tak? Musiałam się oczywiście ciągle kłuć, ale nie musiałam przyjmować żadnych specjalnych leków. Ale to już mnie dyskwalifikowało, że rodzić tam nie mogłam. No niestety. Ale rodziłam właśnie w tym szpitalu na Madalińskiego, z którego finalnie byłam bardzo zadowolona. Super opieka.
A szybko się dowiedziałaś, że masz cukrzycę ciążową, czy...
Jeszcze tak standardowo, w tych badaniach, które są jakoś w połowie ciąży, tak?
Okej, okay, czyli dosyć wcześnie w sumie twój pomysł na poród padł, że tak powiem.
Tak, ale ja też nie czekałam z tym wyborem właśnie, który szpital, jak chcę rodzić do samego końca, tylko gdzieś to już wcześniej było dla mnie ważne, żeby mieć jakiś plan na ten poród.
Ale w ogóle to jakoś odchorowałaś to, że to nie było to Centrum Porodów Naturalnych, czy stwierdziłaś, okej, nie Centrum Porodów Naturalnych, to trudno, urodzę sobie w szpitalu. Myślałaś o prywatnej położnej, bo na Madalu chyba można wykupić położną.
Można, można. Nie, wiesz co, nie brałam pod uwagę prywatnej położnej. No, moim marzeniem było to Centrum Porodów, no ale stwierdziłam, no nie będę walczyć z wiatrakami, no nie da się, to trudno, tak? Urodzę normalnie na sali szpitalnej. No i tak też urodziłam bez prywatnej położnej, z położną, która była po prostu na dyżurze. Trafiłam na fantastyczne kobiety.
To na Madalu chyba nie jest trudne, zdaje się, bo jak patrzę na opinię o tym szpitalu, to chyba tam jest całkiem spoko kadra w ostatnich latach.
Bardzo, wiesz co, bardzo dużo jest pozytywnych opinii, kobiety są zadowolone, cudowne położne. No wiadomo, że jak wszędzie, jak w każdym szpitalu możesz trafić lepiej lub gorzej, ale ja trafiłam bardzo dobrze, bardzo polecam. No oczywiście, jak to przy większości porodów w szpitalu, większość czasu byliśmy z Filipem sami, położna przychodziła w jakichś tam kluczowych momentach, tak? Przeprowadzić badanie, nie to, że była z nami cały czas, ale ja też nie potrzebowałam tak, żeby położna non-stop była przy nas, wręcz czułam się dobrze, że mamy też chwilę w tym wszystkim dla siebie, tak, że jesteśmy sami, że przeżywamy ten poród we dwójkę, że ktoś nad nami nie stoi. Mi to pasowało, dla mnie to było okej.
A powiedz mi, jak się na etapie przygotowań do porodu robiłaś coś specjalnie pod kątem tego szpitala, czy jakby po prostu... Miałaś swoje określone... Chodzi mi o to, czy twoje przygotowania do porodu były jakieś specjalne, nie? Bo już tu rozmawiałam z dziewczynami, że niektóre brały sobie na przykład dule, która im przeprowadzała prywatną szkołę rodzenia. Albo chodziły do szkoły rodzenia, do szpitala, w którym chciały rodzić. I ty też jakby robiłaś takie rzeczy, czy poszłaś trochę na spontan?
Wiesz co, przygotowania oczywiście były, ale nie powiedziałabym, że to pod ten konkretny szpital. To był też czas, że bardzo dużo szkół rodzenia było w tym czasie online. To była pandemia, więc dużo szkół miało tylko online i dosłownie parę szkół było takich stacjonarnych, a mi jednak zależało, żeby być tam stacjonarnie. Czułam się jakoś tak bezpiecznie, że wolałam po prostu pójść stacjonarnie i taką szkołę znaleźliśmy na Inflanckiej, więc w ogóle szkoła była na Inflanckiej, rodziłam na Madalińskiego. Nie żałuję, że tam byliśmy, zajęcia były fajne. Też przez tą szkołę rodzenia czułam się bardziej pewna, bardziej świadoma. Gdzieś mnie to wszystko uspokajało, że im więcej wiem, tym ten poród będzie jakiś łatwiejszy, bardziej mój, bardziej świadomy. A oprócz tej szkoły rodzenia zapisałam się jeszcze do położnej środowiskowej, która też parę razy przyszła do mnie jeszcze przed porodem właśnie na już takie indywidualne spotkania. I to było w ogóle super, bo to była też trochę inna perspektywa niż na szkole rodzenia. A w ogóle tam położna była moja znajoma z gimnazjum, także też
super.
też czułam się tam właśnie pewniej, że to nie jest jednak obca kobieta, tylko dziewczyna, którą już znam.
To są często obawy dziewczyn w ogóle, że zastanawiają się, czy chcą mieć położną, którą znają, albo lekarza, którego znają gdzieś tam prywatnie, bo mówią, że trochę może wstyd, trochę skrępowanie. Nie miałaś takiego technicznie, wiesz, że...
Nie, wiesz, co mi to pomogło? Ja się czułam super z tym pewniej, że właśnie znam Kamilę. To było dla mnie okej.
Okay. Fajnie. I no, ja też jak sobie o tym myślę, to mam takie poczucie, że ktoś znajomy by mi bardzo pomógł. W sensie, że to jest... Dla mnie to też jest okej.
Okay. Że czułam się bardziej pewna, że to, wiesz, nie do końca przychodzi do mnie położna, a może koleżanka, której mogę o wszystko zapytać, a nie jest to, wiesz, gdzieś... Ktoś obcy, gdzie może się wstydzę, może jest jakaś bariera. Czułam się po prostu jak na spotkaniu z koleżanką, która jednocześnie tak przygotowuje mnie do porodu.
Ania, odbiegnę na chwilę od porodów, bo mi teraz spadła taka myśl, że ja w sumie nie wiem, czy ty przed porodem też robiłaś zdjęcia?
Tak, zdjęcia w ogóle już robię od bardzo dawna, bo zaczęło się od technikum fototechnicznego, potem byłam w warszawskiej szkole reklamy również na fotografii, więc ta fotografia jest
ze mną razem w szkole.
Tak, zgadza się.
A w którym roku kończyłaś Warszawską Szkołę Reklamy?
2017 chyba, jakoś tak? 16-17.
No nie, to kończyłyśmy w znaczącym odstępie czasu, ale kończyłyśmy tę samą szkołę.
Ale widzisz, coś nas łączy.
Tak, to jest takie fajne, że się dowiadujesz nagle, że jesteśmy z jednej szkoły. I też byłam na fotografii przez rok, później się przeniosłam na strategię, ale przez pierwszy rok robiłam fotografię.
No więc ta fotografia, wracając do tematu, była ze mną już od dawna. Ale to była też inna fotografia, wiesz, na początku bardziej siedziałam w portrecie, trochę próbowałam ślubu, trochę jakieś panieńskie, zlecenia wpadały totalnie różne, a taka decyzja o tym, że będzie to konkretnie fotografia noworodkowa, ciążowa, rodzinna, myślę, że to zdefiniowało właśnie poród Zosi. Już przed porodem tam zrobiłam pierwsze sesje noworodkowe, ale to był taki moment, gdzie ja stwierdziłam, że nie, to jest to, ja porzucam te wszystkie inne rzeczy. Oczywiście nie mówię, że innych rzeczy nie robię, bo też się zdarzają, ale że stawiam właśnie wszystko na te noworodki.
Czyli znowu mamy historię, gdzie poród może u ciebie nie przewartościował całego życia, ale mocno je zdefiniował, tak trochę skręcił w nowe tory.
Tak.
I w tych torach ci jest dobrze, zdaje się, bo ja miałam przyjemność z Anią pracować. W zasadzie to Ania pracowała z nami, bo Ania robiła nam zdjęcia. I to była fajna przygoda. Ania, tak, to widać, że Ania lubi to, co robi.
Zdecydowanie. Ale wiesz, mam takie wrażenie, że większość kobiecych biznesów powstaje właśnie na macierzyńskim, kiedy tak, mamy trochę czasu, potrzebujemy też czegoś dla siebie i że to jest właśnie taki super czas na tworzenie tego, co potrzebujemy.
Powiedziałaś coś, co dla mnie jest totalnym zaskoczeniem. Powiedzieć, że na tym macierzyńskim mamy trochę czasu. I to jest dobre, że to powiedziałaś na głos, bo ja w ogóle sobie jakby przypominałam przed rozmową z tobą ten moment, kiedy miałam pierwsze i jedyne wtedy dziecko. Czyli byłam na tym etapie życia, na którym ty jesteś teraz, jeżeli chodzi o dzieci. I to faktycznie jest tak, że mamy wtedy trochę czasu, ale tego się nie widzi, będąc w środku tego zamieszania, mam wrażenie. Czy ty miałaś poczucie, będąc tylko z Zosią gdzieś tam w połogu i zaraz po połogu, że ty masz czas?
Wiesz co, nie. Ja to też widzę z perspektywy czasu, że ja myślę sobie, że jak Zosia miała, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, że może taki noworodek właściwie wymaga przytulenia, nakarmienia, bycia, ale tak naprawdę nie rusza się, nie przemieszcza, więc nie biegamy za nim non-stop. Ja miałam poczucie, że ja w ogóle nie mam czasu, że on absorbuje mnie tak bardzo. A teraz myślę, że dlaczego? Przecież tak naprawdę z wiekiem dziecko wymaga coraz więcej pracy i czasu, że to właśnie wtedy był ten moment, kiedy tak abstrakcyjnie tego czasu było najwięcej. Ale ja dopiero widzę to z perspektywy czasu, że tak było.
No właśnie, bo tego w trakcie, zwłaszcza w połogu mam wrażenie, nie? Kiedy te hormony nami miotają i my jesteśmy tak biologicznie nastawione na to, że nie możemy spuścić tego dziecka z oka i
tak.
To wszystko jest takie trudne, to że właśnie wtedy my mamy, znaczy my, nie wiem czy wszystkie kobiety, no pewnie nie wszystkie, ale jakby część kobiet, z którymi rozmawiam i ja sama też tak miałam, takie poczucie, że ja w ogóle nie mam czasu pójść pod prysznic.
Tak, zgadzam się, ale to jest właśnie, myślę, że ta perspektywa czasu, że ty dopiero nie dostrzeżesz tego w tym momencie, tylko jak to przeżyjesz.
Trochę tak, ale z drugiej strony właśnie jest to, o czym ty też przed chwilą powiedziałaś, że pojawia się taka motywacja do tego, żeby zrobić coś, może trochę coś dla siebie, może stąd się biorą te biznesy, że odzyskujemy własną kobiecość.
Tak, wiesz co, ja miałam takie poczucie, że kurczę, w ciąży właściwie całą ciążę siedziałam na zwolnieniu, nie pracowałam. To też trochę tak dziwnie wyszło, bo nie planowałam tego. To wyszło tak samo z siebie. Na początku ciąży był ślub mojej siostry i ja planowałam wziąć kilka dni urlopu, no właśnie, żeby tam pomóc w przygotowaniach. A to też zbiegło się z początkiem ciąży i tam dostałam pierwsze zwolnienie, bo tam na początku ciąży miałam lekkie plamienie. No i były wskazania do zwolnienia, ale to było krótkie zwolnienie, 2 tygodnie. Po 2 tygodniach zgłosiłam się do ginekologa na kontrolę. No i lekarka tak z automatu pyta, no to co, przedłużamy zwolnienie? No i przyznam, że to był taki moment, że ja totalnie tego nie planowałam, ale tak jakoś lekarka zasugerowała. Ja skinęłam głową, że tak. No i tak poleciało już do końca.
Już zostałam.
Dokładnie. Już do końca ciąży byłam na zwolnieniu, nie pracowałam. I teraz myślę sobie z perspektywy czasu, że kurczę, wtedy to ja miałam tyle czasu. Mogłam wtedy robić te zdjęcia, mogłam wtedy rozwijać biznes, ale to nie mogło tak być, dlatego że ja nie miałam tej motywacji, że wtedy, kiedy narodziła się Zosia, to wtedy był taki ogromny kopniak, że ja teraz właśnie mogę wszystko. Wtedy nie było tego bodźca. Był czas, ale nie było tego bodźca, który by tak, wiesz, popchnął to wszystko.
Tak, bo mam wrażenie, że to trochę tak jest, że te dzieci w tym wszystkim, co nam odbierają, to źle brzmi, ale w tym, że te dzieci, że dzieci, zwłaszcza maleńkie, na nas wiszą, że my nie mamy swojej przestrzeni, że jesteśmy przebodźcowane, przemęczone, niewyspane, to wszystko się nakłada i nagle w tym całym szaleństwie to jest największa motywacja do tego, żeby znaleźć swój kawałek poza domem, albo nawet w domu, ale znaleźć coś, co...
Coś dla siebie.
Coś dla siebie i coś, co ci przypomina, że ty jesteś sobą dalej, nie? Miałaś taki moment, w którym sobie pomyślałaś, jakby w którym potrzebowałaś znaleźć z powrotem siebie w macierzyństwie, bo ja pamiętam taki moment, w którym usiadłam sobie, pomyślałam, kurczę, teraz to już jestem mama. Jakby już będę tą mamą. Mhm. I to poszukiwanie siebie bardzo było trudne na początku.
Tak, zgodzę się. I wiesz co, miałam taki moment, kiedy miałam takie poczucie, że jak to fotografia, ja w ogóle no zaczynam, cały czas są to moje początki, może nie za wiele umiem, ale zaczęłam gdzieś wracać do tych starych zdjęć, które wykonałam już rok, 2, 3 lata temu i zaczęłam patrzeć na to i mówię, kurde, super materiał. Mówię, muszę wziąć się za to, bo widzę, że to jednak wychodzi, że to jednak jest coś, co lubię, co super wygląda i chcę się w tym realizować. I taki moment, kiedy wróciłam do pierwszych zleceń, to był moment, kiedy Zosia miała 5 roku. Oczywiście to były pierwsze zlecenia, to nie było tak, że ja wróciłam do tej pracy i było, wiesz, zlecenie za zleceniem. Nie, to gdzieś tam powoli się rozkręcało. No i tak też miało być. Ja nie chciałam też, wiesz, nagle zostawić 5-rocznego dziecka i totalnie tak pochłonąć się w fotografii, wychodzić cały czas. Więc stopniowo, krok po kroczku, jakieś kolejne zlecenia, kolejne sesje. Myślę, że dobrze się to potoczyło.
Patrząc na twojego Instagrama, bardzo dobrze.
Dziękuję.
Wyglądasz na zapracowaną, spełnioną i taką z czasem dla dziecka w tym wszystkim, więc w zasadzie instagramowo wygląda na zdrowy bilans. Masz poczucie zdrowego bilansu, czy masz poczucie, że ciągle ci czegoś brakuje w takim zdrowym podejściu do życia?
Nie, myślę, że jest okej. Okay. Staram się też gospodarować ten czas dla Zosi, żeby nie czuła się zaniedbana, prawda? Żeby to nie było, że ja idę w fotografię, ale cierpi na tym dziecko, rodzina, tak? Gdzieś to jest trudne, ale staram się w tym wszystkim znaleźć bilans, tak? Żeby nie zaniedbać rodziny, wiadomo, pasja pasją, ale wszystko, żeby było na swoim miejscu.
Dobra, zanim przejdziemy, bo ja bardzo bym cię chciała podpytać o fotografię noworodkową, która mnie fascynuje, ale zanim do tego dojdę, to chyba jeszcze bym wróciła na chwilę do twojego porodu. Mam wrażenie, że odpłynęłam za szybko i on nie wybrzmiał. Wybrzmiał przygotowanie do porodu na razie. To, że miałeś swoją położną, w sensie znajomą położną środowiskową, że chodziłaś do szkoły urodzenia do innego szpitala. I po tym wyborze szpitala ty wiedziałaś, że będziesz chciała znieczulenie? Bo byłaś znieczulana do porodu.
Tak, byłam znieczulana. W ogóle mój plan porodu był taki, że chciałam, żeby wszystko było jak najbardziej naturalnie, jeżeli się da, bez medykalizacji, ale oczywiście chciałam też, że w razie możliwości, kiedy będzie taka konieczność, trzeba będzie zmienić plan porodu, trzeba będzie podać znieczulenie, którego strasznie się bałam, że okej, ja dopuszczam takie zmiany, bo najważniejsze jest dla mnie tak w tym momencie zdrowie Zosi, moje zdrowie, a nie to, że ja się uprę, że chcę tak i już. Okay. Także nie planowałam znieczulenia, pomyślałam sobie, że jestem silna, dam radę, wiesz, co to nie ja. Oczywiście uda się bez, ale miałam taki moment w czasie porodu, że tak 3/4 porodu było ok, te skurcze były znośne, ale w jednym momencie pamiętam, że zrobiło mi się czarno przed oczami dosłownie i czułam, że odlatuję, że mdleję. I ja w jednym momencie podniosłam rękę i powiedziałam, tak, poproszę znieczulenie, czego w ogóle nie brałam pod uwagę, ale głównie z tego względu, że najbardziej przerażało mnie to wkucie w kręgosłup.
To jest stresujące.
To było to, dlatego, przed czym ja się tak bardzo broniłam. Ale powiem ci, że paradoksalnie, kiedy już anestezjolog właśnie robił to znieczulenie, ja tego wkucia nie czułam w ogóle. Ja nie wiem, w którym momencie to wkucie nastąpiło, bo to już był taki ból skurczowy, że ja w tym momencie tego nie czułam, ale nie żałuję. Nie żałuję, że wzięłam to znieczulenie. Uważam, że to była dobra decyzja. Ale pamiętam też taki moment, że kiedy już byłam znieczulona, leżałam sobie już na tym łóżku, już nie mogłam się ruszać. I tak rozmawiałam z Filipem, kurczę, wiesz co, nudzi mi się, ja nic nie czuję. Leżę, nic nie czuję. Tak, no wiadomo, znieczulenie powoli zaczęło schodzić. No dalej zaczęły się tak skurcze parte i wszystko zaczęło się toczyć.
A pamiętasz, na którym etapie znieczulenie wzięłaś? Na który to był centymetr mniej więcej?
Wiesz co, myślę, że 7-8, coś takiego.
Okej, czyli taki kryzys 7-8 centymetra i ostatni chyba moment w miarę sensowny na znieczulenie.
Tak. Dokładnie, bo często kobiety mówią, że właśnie chciały, ale było już za późno.
No ja przy 10 zapytałam, czy przypadkiem już bym nie mogła. Nie, ja bardzo nie chciałam znieczulenia, a przy 10 miałam taki błysk, że...
Może jednak.
No dobra, wracając do ciebie. Czyli tam w okolicach 7-8 centymetra znieczulenie, zaczęło ci się trochę nudzić, no ale przyszły skurcze parte. Nie musiałaś ich rozkręcać, po prostu przez to, że się wyluzowałaś, to poszło.
Nie, wiesz co, właśnie miałam coś takiego, że po tym znieczuleniu ten poród trochę się zatrzymał. I dostałam w końcu oksytocynę, bo to się bardzo zaczęło przeciągać. Okay. Ja byłam zmęczona, nie chciałam też niepotrzebnie Zosi męczyć. Wiedziałam,
a to długo już trwało?
Wiesz co, o 4:00 jakoś wyjechaliśmy z domu, przed 5:00 byliśmy w szpitalu, ja urodziłam o 14:20, więc...
To nie taki długi poród. 4:00 na 5:00, o 4:00 się powiedzmy zaczęło, 14:00, no to mamy 10 godzin.
No coś takiego.
Nice. Mogło być dłużej. Pewnie mogło być i krócej, ale mogło być też dłużej. Nie, no dobra, okej, byłaś zmęczona, no, ale jakby nie odbierając, 10 godzin to jest męczący maraton, to jest...
Nie no, przyznam, że taki ten kulminacyjny moment, właśnie ten kryzys 7 centymetra, bo wcześniej było naprawdę znośnie, pamiętam takie chwile, jak siedzieliśmy właśnie z Filipem w sali, tu śmieszki, heheszki, Filip mówił, kurczę, wiesz co, ja myślałam, że to będzie jak na filmie, że to będzie akcja, że tu się będzie tyle działo, że będą takie wielkie emocje, a my tu siedzimy i nic, i to się tak wszystko powoli toczy. No i tak miało się toczyć, no to też jest proces, tak? Poród to jest długi proces, a nie to, że tak się wszystko szybko zadziewa.
Oczywiście. Ale my tego nie wiemy. Zobacz, Filip, jak mówisz, on przy porodzie ogarnął, że to nie będzie tak, jak w amerykańskich filmach. I w ogóle mamy takie społeczne obraz porodu, że chlustają ci wody
tak.
I godzinę później w ciężkich bólach z rozmazanym make-upem, bo przecież rzeczywiście jesteś w make-upie, albo i nierozmazanym, bo wyglądasz niby jak księżniczka, tylko trochę tam spocona, masz dziecko na piersiach i to tak nie wygląda.
Tak, ale ja właśnie myślę, że to jest takie totalnie filmowe, prawda? Że oglądamy te filmy i myślimy, że tak jest. A myślę, że dopóki kobieta nie przeżyje porodu, nie może sobie wyobrazić, jak to jest.
Trochę tak. Tak,
dopóki tego nie doświadczysz, to ile byś książek nie wyczytała, ile byś, nie wiem, kursów nie przeszła, to jest tak indywidualne doświadczenie, że...
Mało tego, kobieta, która rodziła, nie umie sobie wyobrazić swojego kolejnego porodu. On może być kompletnie inny.
Dokładnie.
Może być lepszy, może być łatwiejszy, może być trudniejszy, ale zazwyczaj jest kompletnie inny. Nie ma dwóch takich samych porodów. I tego też się nie mówi. Tego też się nie mówię, więc fajnie, że to powiedziałaś. No dobra, Filip był zaskoczony, że się tak powoli toczy.
Że to nie było po prostu, wiesz, że to było inaczej niż wszyscy myślą, że jest, tak? Że gdzieś to jest nie taki obraz filmowy, no nie?
A szkoła rodzenia, do której chodziliście, mówiła coś więcej o porodzie, czy mówiła o technikach oddechu i takich standardowych w miarę tematach, że są, nie wiem, 3, a w zasadzie 4 fazy porodu?
Wiesz co, o tych fazach pamiętam, że było mówione o pielęgnacji noworodka. Nie wiem, wiesz co, ciężko mi teraz sobie przypomnieć.
Okej, ale nie było, tam nie działy się takie rzeczy, które by jakoś bardzo wryły ci się w pamięć z perspektywy czasu, które by zadały kłam temu, co się dzieje w telewizji.
Nie. Nie przypomniam sobie takich rzeczy.
To jakby to jest ważne, że o tym rozmawiamy nie dlatego, żeby punktować, co było, a czego nie było, bo to w ogóle nie o to chodzi, tylko jakby to nam dopełnia też obraz tego, dlaczego my wchodzimy na tę salę z takim przeświadczeniem, że trochę wiemy chyba, co nas czeka, a w ogóle nie wiemy, co nas czeka. I chyba mogłybyśmy i moglibyśmy wiedzieć lepiej albo więcej, ale to znowu jest proces społeczny do przerobienia chyba.
Myślę, że tak, że pokazanie, że to jednak jest inaczej niż te filmy, ale i myślę, że edukacja przede wszystkim, tak? Ja też tak czułam, że im więcej wiem, tym jestem bardziej spokojna, świadoma. No i wiadomo, to była wielka niespodzianka, nie wiedziałam, jak to się potoczy, ale gdzieś mnie to właśnie tak uspokajało, tak? Że jestem przygotowana.
Okej, okay. I w czasie porodu miałaś takie poczucie, że wiesz, co się dzieje?
Nie do końca, nie wiem, czy to się tak da w 100%, ale czułam się przygotowana, że to gdzieś wszystko uporządkowało mi w głowie wiele rzeczy.
A jak ci się zrobiło ciemno przed oczami, to miałaś myśl o kryzysie 7 centymetra, czy nie?
Wiesz co, nie, wtedy było już...
To było odcinka.
Tak, okay. Na tyle to tak mnie odcięło, że ja po prostu w jednym momencie ta ręka w górę, poproszę to znieczulenie. I tylko pamiętam jeszcze, jak taka nieprzytomna, te papiery wypełniałam, tak, do znieczulenia.
A to jest najgorsze.
No, totalnie. Kobieta w ogóle nie myśli, podstawiając coś do podpisania. jakby się cyrograf podpisywało, no nie? Nie wiesz, co podpisujesz.
Zastanawiam się, czy można to przygotować wcześniej na wszelki wypadek. Może można.
Może, tylko bez podpisu, no nie? Żeby po prostu na końcu złożyć podpis.
Albo żeby wziąć dokumenty i mieć je podpisane i nie wiem, żeby mąż miał w torbie do wyjęcia. Ciekawe, czy to... Może. Przeszło. Może by się dało. Tak przyszłościowo. Ale może jest to jakaś opcja, nie? I wtedy tutaj plik dokumentów numer 2 poproszę, kochanie. Teraz prosimy znieczulenie. No, ale okej. Okay. Odpoczęłaś trochę po tym znieczuleniu i w związku z tym, że się rozluźniłaś, to trzeba było podać oksytocynę.
Tak, ten poród gdzieś tak właśnie spowolnił, stanął, to rozwarcie no, znacznie zmniejszyło swoje tempo. No i to była nasza wspólna decyzja i moja i położnej, ona przedstawiła sytuację, jak to wygląda. No ja też nie chciałam niepotrzebnie tego przedłużać, tak z założenia chciałam tak mega naturalnie, ale miałam też taką otwartość na zmiany, no nie, że ja nie chcę się zaprzeć i że ma być tak jak w planie porodu, tylko ten poród ma przebiegnąć dobrze, a nie tak wiesz, według od A do Z, tak, co ja tam spisałam.
Co jest fajnym podejściem, mam wrażenie, my dużo tutaj w ogóle, znaczy my, ja dużo słucham o tym od dziewczyn, które przychodzą, ale też sama z własnego doświadczenia mówię o tym, że ta otwartość na zmiany pomaga w porodzie. Bo jak się zamkniemy na zmianę, to potrafimy zablokować głową poród.
Tak, tym bardziej, że to jest, wiesz, jakaś nasza wizja, jak chcemy, żeby to wyglądać, a jak to będzie wyglądało, nie mamy pojęcia.
To prawda. Oksytocyna ruszyła.
Tak, po oksytocynie tak, akcja postępowała szybciej.
I co, i chwila, moment i Zosia była.
No wiesz co, czasowo dokładnie nie pamiętam, o której była podana oksytocyna, ale no już na pewno szybciej poszło, tak, po oksytocynie i 14:20 przywitaliśmy Zosię. No i było kolejne zaskoczenie. Zawsze mówią, że na filmach, że jak rodzi się dziecko, ono zaczyna krzyczeć, tam wiesz, płuca muszą się otworzyć. Jest wielki krzyk, a pamiętam, że Zosia się urodziła, zachrumkała 3 razy jak świnka i była cichutko.
O, to słodko.
Troszkę popłakała, ale to nie był taki, wiesz, filmowy krzyk, że tam dziecko drze się w niebogłosy, nie.
A jak się już Zosia urodziła, miałaś szansę ją przystawić na sali porodowej do piersi?
Tak.
Przystawiłaś od razu?
Przystawiłam od razu. Pamiętam jeszcze tylko, że... W ogóle pierwsza procedura, jak się urodziła, z tego względu, że miałam cukrzycę, to właśnie Zosi zbadali cukier tam właśnie na kuli. To taka chyba procedura dla słodkich mamusiek, które tak mają cukrzycę ciążową. No a potem przystawiłam ją do piersi. Jakiś czas tam się tuliliśmy, mieliśmy czas dla siebie. Potem jeszcze przyszedł neonatolog, tak? I właśnie badał Zosię. I to był też fajny moment, że był ze mną Filip, że to nie był mój poród, a nasz poród. Bo ja po tym znieczuleniu przyznam się, że potrzebowałam chwili, żeby dojść do siebie, bo miałam takie wrażenie takiego skłowania, że gdzieś tam zaraz jeszcze fiknę, jak zaczęłam się pionizować. I to było fajne, że Filip mógł się w tym czasie zająć Zosią, że to on ją ubierał już po badaniu, a że ja miałam ten komfort, że mogłam usiąść i czuć się bezpiecznie, że ja zaraz, wiesz, z nią nie fiknę na dół, tylko jednak wiedziałam, że Zosia jest bezpieczna, że jest z nią Filip, a ja mogę odpocząć.
Okej, okay. I na sali porodowej byliście jeszcze 2 godziny, czy krócej?
Nie, to 2 godziny jakoś,
dwie
wiesz?
Okej, okay. Czy miałaś nieprzerwany kontakt skóra do skóry?
Wiesz, nie miałaś. Nie, bo w tym czasie też było badanie. Ale oprócz tego badania tak.
Okej, okay, czyli dostałaś dziecko do piersi najpierw, a później poszło do badań i wróciło do ciebie.
Tak, a w tym czasie jak tam zaczynali Zosię badać, ja poszłam pod prysznic, ale właśnie tylko mogłam się umyć od pasa w dół, bo jeszcze nie wyjęli mi tego drenu, tak? Po znieczuleniu drenu, nie wiem jak to się nazywa.
Nie miałaś tego wyjętego, więc nie mogłaś się umyć wyżej i wyobrażam sobie, że jest to dyskomfort.
Bardzo, wiesz, potrzebowałam jednak, żeby po tym porodzie umyć się cała, no bo jednak poród ogromny wysiłek, jest pełno potu i potrzebowałam takiego właśnie umycia się całościowego, nie tylko obmycia, a tak od pasa w dół, więc to był dla mnie duży dyskomfort, nie ukrywam. No i to też było słabe. Myślę, że przy drugim porodzie byłabym bardziej stanowcza i powiedziała, że potrzebuję umyć się jeszcze właśnie tak na porodówce, a nie już później, jak mnie przyniosą na oddział. Dlatego, że później też nie miałam na to czasu, wiesz, Zosia płakała, ja miałam taką potrzebę, żeby cały czas być przy niej, żeby zapewnić jej gdzieś to właśnie przytulenie, nakarmienie. I przez to właśnie nie miałam tej chwili takiego spokoju, żeby pójść i po prostu się umyć. I przyznam, że to był straszny dyskomfort i mega się źle z tym czułam.
Byłaś sama na sali poporodowej?
Nie, byłam jeszcze z jakąś kobietą drugą.
Okej, okay. I nie chciałaś prosić jej o to, żeby spojrzała na dziecko? Znaczy jakby ja to doskonale znam, rozumiem, ale...
Wiesz co, może nie to, że nie chciałam, co wtedy nie pomyślałam. To było coś takiego, że ja wtedy czułam, że ja muszę cały czas zająć się płaczącym dzieckiem, bo nie wiem, słyszałam wcześniej takie rzeczy, że dziecko na ogół pierwszą dobę jest takie spokojne, bo musi odpocząć po porodzie, a szaleje w drugiej dobie.
A zatem nie Zosia.
Nie, u nas było totalnie odwrotnie. Nie wiem, jak jest u innych, bo to oczywiście rzeczy zaczytane z internetu, a wiadomo, że zdarza się dużo mitów w internecie. Także nie wiem, jak jest naprawdę. U mnie Zosia pierwszą dobę non-stop domagała się właśnie, żeby się przytulać, była nieodkładalna. Za to drugą dobę mogłam odpocząć, bo naprawdę dużo spała i no, te 2 doby były totalnie inne.
Rzeczy zaczynane z internetu często mijają się z prawdą.
Dokładnie.
To niekoniecznie. To jest tak, że jest różnie. Od modelu dziecka, od porodu, od wszystkiego zależy to, co dziecko będzie robiło w pierwszej dobie. Ja na przykład z 3 porodów mam 2 dzieci, która przespała pierwszą dobę i moje pierwsze dziecko, które jak zaczęło się drzeć 20 minut po porodzie, to skończyło dobę później. Także może być i tak, i jedno i drugie jest okej, okay, ale to jest jakby bardzo cię rozumiem w tym, że nie chciałaś tego płaczącego dziecka zostawiać komuś, że miałaś taką potrzebę, żeby cały czas na nią patrzeć. Jednocześnie wyobrażam sobie, że to musiało być na maksa trudne myśleć o tym, że chcesz iść pod ten prysznic, tak, ale nie możesz zostawić dziecka i co teraz z tym fantem zrobić, bo przecież po porodzie człowiek jest po prostu gorzej spocony, brudny jakby niż po, nie wiem, przebiegnięciu, nie wiem ile kilometrów, no nie biegłam maratonu, ale wyobrażam sobie, że pewnie podobnie bym się czuła.
Dokładnie, wiesz, taka prosta rzecz, jak umycie się po porodzie, myślę, że to byłby taki super komfort, taka prosta rzecz, prawda? Nic wyjątkowego, ale to naprawdę zmieniłoby wiele. I teraz wiem, że przy drugim dziecku, nawet gdyby dziecko płakało przez te, nie wiem, 10 minut, kiedy bierzesz ten prysznic, to, że ty będziesz miał ten spokój i komfort psychiczny, a dziecku naprawdę się nic nie stanie, to będzie naprawdę ogromny plus, ale to jest coś, do czego trzeba dojrzeć, tak? Ja przy pierwszym porodzie totalnie o tym nie myślałam.
Ale zawsze położna powinna być tą osobą, która ci spojrzy na dziecko. Miałaś tę myśl?
Wiesz co, miałam, ale dopiero po paru godzinach. Jak urodziłam tam, nie wiem, 14:20 urodziłam, a na tej sali poporodowej byłam tam powiedzmy po 16, to ja zgłosiłam się do położnej plus, minus 22. Na co położna stwierdziła, że jest za późno, absolutnie, mam wracać do łóżka, że zajmiemy się tym jutro. I ja pamiętam taki moment, że ja wróciłam na tą salę i leżałam na łóżku i ryczałam, bo to już mnie przerosło, że wiesz, że jestem brudna. Jak ja mam się zająć tym dzieckiem? Czuję się obrzydliwie. I leżałam, płakałam, było mi tak źle z tym właśnie, że jestem taka no po prostu brudna po tym porodzie, że to gdzieś był taki straszny dyskomfort.
Tak, to brzmi na bardzo trudną sytuację. Zwłaszcza w momencie, w którym hormony szaleją, masz maleńkie dziecko, wali ci się cały świat na głowę, bo nagle jesteś odpowiedzialna już do końca życia za kogoś. I głupi prysznic potrafi bardzo wybić. Miałaś baby bluesa trudnego, czy nie?
Wiesz co, tak średnio. Myślę, że nie był to jakiś najgorszy, ale powiem ci, że miałam też problem w ogóle z karmieniem Zosi na początku. Dlatego, że dostałam po porodzie strasznego obrzęku. To może się wydawać dziwne, nie wiem z czego to wynikało, ale ja po porodzie wychodziłam większa ze szpitala niż przyszłam. Dostałam takiego obrzęku ciała. Moje nogi wyglądały dosłownie jak jakiegoś trola. Miałam tak wielkie stopy. Jeszcze pamiętam zdjęcie właśnie tam chyba 2 doby po porodzie moje nogi wyglądały jak 3 moje stopy. Okay. Były takie ogromne. Dostałam i to nie było, że tylko nogi mi spuchły. Dostałam obrzęku całego ciała.
Zatrzymałaś wodę.
Zatrzymałam wodę, ale w jakimś takim naprawdę kolosalnym, kolosalnej ilości. I przez to spuchły mi też piersi. Ja nie byłam w stanie w ogóle karmić Zosi. Ja chciałam, ale nie byłam w stanie, bo moje sutki nie wyglądały jak standardowy sutek, tylko były to po prostu wypukłe beczki. Zosia nie była w stanie złapać piersi. Przez to nie mogłam ją karmić. I pamiętam też, że jak pakowałam torbę do szpitala, stwierdziłam, że nie biorę laktatora, no bo po co mi on? No bo ja będę karmić piersią, mi w ogóle jest niepotrzebny ten laktator. Miałam mało miejsca w torbie. No i potem się okazało, że ten laktator jest mi strasznie potrzebny, bo ja nie mogę karmić Zosi. I na szczęście było kilka laktatorów w szpitalu i dostałam taki laktator szpitalny. No i co, powoli odciągałam to mleko, podawałam Zosi. No ale gdzieś też to było takie zderzenie z rzeczywistością, że wiesz, ja też sobie zaplanowałam, no nie, że będę ją karmić, ale ja nie mogę. No i pamiętam, że ten obrzęk znikł mi jakoś po tygodniu. Przez tydzień właśnie karmiłam Zosię z butelki. No myślę, że
karmiłaś KPI. Karmiłaś piersią inaczej.
Dokładnie. Ale pamiętam takie światełko w tunelu, taki plus, że to było dla mnie fajne doświadczenie, jak już odciągnęłam to mleko i Filip mógł nakarmić Zosię. To był przeuroczy widok, jak on brał ją na rękę, tak, kładł ją sobie w zgięciu łokciowym i właśnie karmił ją. A ona miała taki totalny odjazd, wiesz, brała tą butelkę i no wiadomo, musiała się mniej napracować niż jakby, tak, musiała sama z piersi jeść. I ona dosłownie odjeżdżała jak na haju, oczy się zamykały i w jednym momencie zasypiała, jak dostała tą butelkę.
Okej, okay, a w szpitalu przy tych twoich kłopotach z karmieniem miałaś CDL? Certyfikowaną doradcę laktacyjną? Przyszedł ktoś do ciebie, czy...?
Wiesz co, taki typowy doradca, nie? Położne przychodziły i tam dużo próbowały, tylko że jakby one cały czas myślały, że może ja źle przestawiam Zosię czy coś. Okazało się, że przestawiam ją dobrze, tylko że po prostu przez tą opuchliznę, tak? Zosia nie dawała rady. Miała za małą buźkę w stosunku do tej opuchlizny i po prostu nie była w stanie objąć
brodawki,
dokładnie. No i pamiętam, że co chwilę ktoś przychodził, kartka z moim nazwiskiem wisiała na dyżurce i ciągle wchodziła jakaś położna. To pani, wisi pani tam na dyżurce, przyszliśmy zobaczyć, co się stało. I dosłownie przychodziły tabuny, wycieczki, zobaczyć tą opuchliznę, że to jakiś taki, no raczej mało spotykany wybryk. Nie wiem, z czego wynikała aż tak nadmierna ta opuchlizna. Nie polecam.
Czasami nie tak było się fajnie. To czasami tak po prostu jest. I poród ma to do siebie. I w ogóle ciąże ma to do siebie. Ciąże to nie choroba, ale ciąże to też nie jest jakiś specjalnie super stan i obciąża organizm bardzo. Produkujesz dużo więcej krwi w czasie ciąży i nagle ta krew musi zejść. Plus byłaś pewnie nawadniana kroplówkami, jeżeli miałaś podawaną oksytocynę. Tak, więc te kroplówki, one też dostarczają ci więcej niż normalnie byś wypiła. To wszystko gdzieś musi się zmieścić. Wiesz, to nie jest tak, że to jest obojętne. Także to niekoniecznie jest tak, że tkwi w tobie przyczyna tego, że spuchłaś. Tylko to ona tkwi w ciąży i w porodzie.
Przyznam, że w ogóle się tego nie spodziewałam. W ogóle nie wiedziałam, że tak można, no nie? I to było dla mnie ogromne zaskoczenie.
A to, że później wszyscy przychodzili i cię oglądali, pewnie nie pomagało.
Nie pomagało. Z jednej strony byłam wdzięczna, że tam ktoś się zainteresował, że jest problem i że przychodzą, żeby mi tam poradzić, ale z drugiej strony takie właśnie nadmierne, że tak powiem, trochę jak w zoo, no nie, że chodzisz oglądać, co tam się dzieje. To też było gdzieś tam denerwujące. No ale nie mam tego nikomu za złe, bo wiem, że to było wszystko w dobrej wierze, tak, a nie tam, żeby jakaś forma wścibskości.
No jasne. A pamiętasz, żebyś miała jednego lekarza, który cię w tym prowadził? albo jedną położną, która jakby ci mówiła, co robić dalej? Czy to było trochę tak, że kto przyszedł?
Wiesz co, nie, takie doświadczenie.
Kto przyszedł, to ten mówił swoje i te zalecenia się nie zawsze pokrywały ze sobą?
Dokładnie, tak jak mówisz, że kto przyszedł, to było co innego. No ale to też myślę, że wynika ze zmiany dyżurów, tak? Że tu były położne, nie wiem, tam od 7 do 7, potem przychodziły kolejne i to też zmieniały się te dyżury, zmieniała się obsada.
Tak, chociaż ja mam w sobie dużą niezgodę na to. Bo wydaje mi się, że my po porodzie jesteśmy tak wrażliwe na to, co się nam mówi i tak niepewne siebie, zwłaszcza po pierwszym porodzie. Znaczy, z jednej strony niby jesteśmy pewne, bo jakby widzimy swoje dziecko i wiemy, czy mu dobrze, czy mu niedobrze, ale z drugiej strony jest to przytłoczenie tym porodem, tym, że już teraz zawsze będę za nie odpowiedzialna i tym, jak się czuję, tym, że nie mogłam pójść pod prysznic, tym, że jestem opuchnięta i to wszystko. I jeżeli przychodzi położna z jednej zmiany i mówi mi, wszystko jest okej, proszę się nie martwić. Przychodzi położna na drugiej zmianie i mówi, nie, no tak to nie może być, proszę pani, to nie tak. I przychodzi trzecia położna i mówi, że dobrze dostawiam, a czwarta, że źle dostawiam, a piąta, że mam na pewno za duże sutki, a przychodzi szósta i mówi, że dziecko będzie niedożywione, to jakby wprowadza poziom stresu, który jest kompletnie wtedy zbędny, nie?
Tak, masz rację, to jest takie niepotrzebne jakieś tam zamieszanie, niepewność też dla ciebie, że jest tak albo tak i ciągle inne informacje.
I to myślę, że to nie jest wina położnych, to nie jest w sensie jako ludzi, bo żadna z nich nie przychodzi do nas w złej wierze, tylko to jest znowu gdzieś tam błąd systemowy, w sensie, że to powinno być jakoś unormowane, nie wiem, powinno się, nie wiem, może na tablicy wypisać, że dałam takie i takie zalecenia, albo może ten przekaz dyżurów jest pewnie czasami też pośpieszny, bo jest dużo, dużo dziewczyn, dużo dzieci, nie? Jakby dużo rzeczy się dzieje, ale ja sobie tak myślę, że można by było nas otoczyć trochę lepszą opieką poporodową, że to by dużo zmieniło w starcie do macierzyństwa.
Tak, masz rację, to taka duża dezinformacja, tak? I tak jesteś zagubiona, właśnie głosy różne z różnych stron.
To jest trudne. Okej, ale jakby to walka systemowa swoją drogą, może nawet nie walka, co jakby takie postulaty matek. To jest jedno, a drugie, co bardzo, do czego warto, żebyśmy wróciły, to, że ta opuchlizna zeszła i ty ostatecznie karmisz piersią. Karmisz piersią długo.
Karmiłam, już nie karmię.
Już nie karmię.
Karmiłam Zosię 10 miesięcy, 12 miesięcy.
To karmiłaś Zosię tyle, ile jest zalecane w zasadzie chyba przez WHO. WHO mówi, żeby minimum 6 miesięcy, że do roku to powinna być podstawa diety. A jak się da do drugiego roku życia, to fajnie.
Ale też miałam
się jej rok karmienia piersią. To jest bardzo długo.
Tak, wiesz co, ja od początku jakoś nie miałam takiej potrzeby, żeby karmić ją mlekiem modyfikowanym. Od początku właśnie myślałam o karmieniu piersią. No wiem, że różne jest podejście kobiet, tak? Jedna sobie nie wyobraża karmić piersią, druga z kolei, tak? W drugą stronę. No ja od początku byłam zdecydowana.
I pokonałaś duże trudności. Więc jesteś mamą bohaterką dla swojej córki. Zrobiłaś rzeczy, które są trudne, bardzo trudne. W momencie, w którym nie możesz dostawić dziecka i wisisz tym laktatorem, to jest czasami bolesne, to jest męczące, bo to trzeba robić pomiędzy karmieniami dziecka, pomiędzy noszeniem tego dziecka. Ale jak widać, się to opłaca.
Tak, bardzo polecam.
I to, na co ja naciskam, to karmiłaś piersią inaczej. Nie karmiłaś butlą, tylko karmiłaś piersią inaczej. Podawałaś jej swoje mleko od samego początku. To jest ważna rzecz. To jest bardzo trudne to, co ty zrobiłaś.
Ja po prostu może dlatego, że ja o tym nie myślałam, no nie? Że to mnie zaskoczyło wszystko i to się jakoś tak potoczyło, no nie? Że ja działałam, a nie myślałam. Myślę, że gdybym więcej myślała, może byłoby inaczej.
I to mnie zaskoczyło. Też jest klucz do sukcesu czasami, bo my bardzo dużo myślimy nad tym, co mamy zrobić, a czasami trzeba właśnie posłuchać tego gadziego mózgu i zrobić, jak instynkt podpowiada i wtedy wychodzą rzeczy wielkie, bo twoje KPI jest na pewno rzeczą wielką. To jest naprawdę duży wyczyn, co zrobiłaś, mam wrażenie. Dobrze, a powiedz mi, jak wyszłaś do domu, zeszła ci opuchlizna, mamy tydzień po porodzie?
Mniej więcej.
Mniej więcej. Zostaje nam jeszcze 5 tygodni połogu. Czy ty wiedziałaś coś o połogu, zanim zaczęłaś rodzić?
Co wiedziałam? Wiedziałam, że będę zmęczona, że powinnam odpoczywać. No ale gdzieś, może nie wiem, czy da się to wiedzieć, czy nie wiedzieć, ale w tym odpoczywaniu, w tym całym zmęczeniu masz jeszcze nagle małe dziecko. I to chyba jest dla wszystkich zaskoczeniem. Jak to wszystko połączyć, to nie? Że z jednej strony musisz się zająć i sobą.
Śpi, kiedy dziecko śpi, magiczne, nie?
Dokładnie. że musisz się zająć i sobą, i dzieckiem, tak? Że to nie to, że poświęcasz 100% czasu tylko dziecku, tak? Nie możesz też siebie zaniedbać w tym wszystkim, bo niewyspana, zaniedbana mama, no to jaka to jest mama dla dziecka, kiedy ona nie ma siły się nim zająć?
To jest coś, o czym nie mówimy, nie? Że zadbana mama to jest bardzo duża wartość dla dziecka.
Tak, zdecydowanie.
I my sobie to odbieramy, ale nam się też tego wcześniej nie mówi, że w tym połogu my powinnyśmy trochę być jak takie królewny.
Pewnie. I też trochę wyluzować, no nie? Że nie dziecko jest na każde zawołanie, tylko że ty masz też swoje potrzeby.
Tak. Byłaś po porodzie naturalnym. Czy w połogu oszczędzałaś się fizycznie? Miałaś poczucie, że się oszczędzasz fizycznie? Tak, czy byłaś mamą bohaterką?
Powiem, że dwie strony medalu, dlatego że starałam się oszczędzać. Chciałam też szybko wrócić do ćwiczeń, ale oczywiście po tym okresie, bo też bardzo dużo przytyłam i zależało mi, żeby wrócić do formy, żeby jakoś wyglądać i poczuć się lepiej, ale odczekałam jakiś czas właśnie zanim zaczęłam te ćwiczenia. Ale wiesz co, to był też taki czas, że my po porodzie Zosi mieszkaliśmy jeszcze u teściów. I to był dla mnie straszny taki dyskomfort, że może Zosia będzie przeszkadzać, że wszyscy wstają rano do pracy, że taki krzyk dziecka, wiesz, że ludzie się nie wyśpią. I gdzieś to było strasznie dla mnie takie w psychice, że fajnie, mamy dziecko, super, ale nie chcę też przeszkadzać innym. I powiem ci, że to było głupie, ale ja byłam na każde zawołanie Zosi, żeby nikt nie słyszał, że dziecko płacze. I z perspektywy czasu, ja myślę, że to była totalna abstrakcja i głupota, największą, jaką zrobiłam. No tak, ale tak było.
Dla siebie czy dla dziecka głupota?
Dla siebie.
Dla siebie, nie?
Dla siebie.
Bo nie byłaś w stanie odpocząć.
Bo to, że
byłaś
tam
ciągle
Zosia...
na pięciu, nie?
Tak, bo to, że Zosia tam chwilę popłakała, jej by się nic nie stało, ale to, że ja mogłam pójść normalnie, wiesz, właśnie zrobić cokolwiek, śniadanie, Siusiu. Tak? Dokładnie. Jakieś proste, podstawowe rzeczy. No właśnie, ja byłam na każde zawołanie, żeby nikt nie słyszał, że dziecko przeszkadza. To jakaś abstrakcja. Oczywiście myślę, że im totalnie by to nie przeszkadzało, ale to gdzieś było w mojej głowie, no nie? Że nie chcę, żeby moje dziecko przeszkadzało innym, tak? Żeby mogli chodzić wyspani, a nie żeby budziło ich w nocy, żeby w ciągu dnia przeszkadzało.
A twój mąż też to miał? Że nie chce, żeby przeszkadzało?
Nie, wiesz co, to było chyba... Nie. To było chyba tak we mnie po prostu.
Okej, czyli mamy... Mamę w połogu. Trochę
tak
mi się wydaje,
narzucać,
więc
tak. Tak, że okay. Nie jestem jeszcze, nie czułam się tak, że
jesteś
jestem u siebie.
Jesteś grzeczna i uprzejma. I to jest, ale to jest w ogóle duży problem nas jako kobiet, że my jesteśmy grzeczne i uprzejme od dziecka i połóg nam to pokazuje. Jak słucham tych historii, to mam takie poczucie, że też nikt nam nie mówi o tym, że w tym połogu my naprawdę możemy nie robić. Ostatnio na zjeździe dulowym rozmawiałyśmy o tym, że duża część z nas, dul, które tam jesteśmy, podchodziła do tematu połogu jak mama bohaterka właśnie, nie? Wszystko zrobię, przeprowadzę się, dźwignę karton, przesunę kanapę, zorganizuję zlot na 1000 osób. Jakby mnóstwo rzeczy robiłyśmy w połogach, ale żeśmy nie odpoczywały. I teraz jedna z nich powiedziała, prowadząca chyba poprzedni zjazd, powiedziała, słuchajcie, ale wiecie, że wy macie w środku po porodzie ranę po łożysku, który ma 22 cm średnicy. To jest duży talerz i to jest rana. Gdybyśmy ją wszystkie miały po drugiej stronie brzucha, to wszyscy by dookoła nas skakali przez kolejne pół roku, a nie przez 6 tygodni. A my wychodzimy ze szpitala po porodzie naturalnym i tej rany nie widać, więc ciśniemy do roboty.
To prawda.
I jakby... Jakbyś miała jeszcze kiedyś mieć dziecko, to pamiętaj o tym, że masz 22 cm średnicy rany w środku. To będzie
tak,
pomagało.
To prawda. I wiesz, nawet jakby ktoś usłyszał, że dziecko płacze, to jest totalnie naturalne, że dziecko płacze. Ale to gdzieś było w głowie, no nie? Że takie, że ja nie chcę przeszkadzać, że jak to moje dziecko będzie zakłócać spokój.
Tak, a poza tym, no właśnie, no to zawsze można tryknąć męża, nie? Idź, przynieś, podaj. Jakby to są takie rzeczy, które teraz się wydają oczywiste, a w tamtym czasie są bardzo trudne, w sensie w tym połogowym czasie, gdzie te hormony nam strasznie przeszkadzają w takim trzeźwym
tak,
osądzie sytuacji.
Myślę, że to trzeba przeżyć i wiesz, to jest super cenna lekcja, bo ja wiem, że no, przy kolejnym dziecku nie będę tak na to zwracała uwagi, tak, że okej, no popłaczę chwilę, wszystko w porządku. Dziecko też czasami płacze, bo tak, nawet jak jest najedzone, przewinięte i ma zaspokojone wszystkie swoje potrzeby, no żeby nie zwariować, tak, że ty też potrzebujesz chwili dla siebie.
Tutaj chyba bym... Nie wiem, czy się... Trochę mam tak, że z tym płaczem dziecka Zgadzam się w tym, że się nic nie stanie, jak chwilę popłaczę, bo mama musi zrobić siusiu, wypić herbatę, cokolwiek. Natomiast pewnie nie ma zaspokojonych wszystkich potrzeb, skoro płacze. Dlatego, że ten noworodek, jeżeli zaczyna płakać, to dlatego, że czegoś chce, a on jest złożony z potrzeb, z niczego więcej. I być może zrobił siusiu, jest mu mokro, a my jeszcze tego nie wiemy, albo chce się po prostu przytulić. Jak jest wszystko inne dobrze, to może po prostu chce się ciągle przytulać i ma prawo się ciągle chcieć przytulać, ale ty jako mama też masz prawo, żeby chcieć zrobić siku. Więc jakby w gruncie rzeczy dochodzimy do tych samych wniosków, czyli że może chwilę popłakać w czasie, kiedy ja robię siusiu, ale dobrze jest mieć z tyłu głowy, że pewnie płacze, bo czegoś chce, nie? W sensie, że to jest jakaś tam potrzeba. No dobrze. Połóg sobie idzie i ten połóg jest raz lżejszy, raz trudniejszy. Ty generalnie masz dobre wspomnienia połogowe, czy raczej, że był to hardkorowy, ciemny okres dla ciebie, tak psychicznie?
Nie, wiesz co, no może nie było jakoś super kolorowe, ale nie wspomniałam, że to była taka czarna dolina i coś strasznego.
Okej, okay, czyli masz przebłyski tego, że byłaś szczęśliwa, że
tak,
była ta miłość, że to jakby to nie są tak, że tylko trudne emocje, pamiętasz?
Tak, uważam, że jak urodziłam Zosię, to mimo właśnie, że no, połóg się rozpoczyna tak naprawdę już po samym urodzeniu, tak? To już wtedy startuje, że to był najszczęśliwszy okres. Może nie mówię o tych trudach połogu, ale właśnie to, że była ta Zosia. Ile to było endorfin i szczęścia, naprawdę. To człowiek chodzi jak na haju.
Tak, to jest fajne. Jeżeli jesteś na tym haju, to bardzo pomaga, bo też nie każda mama jest, ale...
Ja miałam takiego haja, że wiadomo, miałam moment, kiedy chciało mi się płakać i nie zawsze było kolorowo, ale to była taka ogromna dawka szczęścia, że ja nigdy nie czułam czegoś takiego.
Robiłaś swojej córce zdjęcia?
Oj tak. Zabrałam w ogóle aparat do szpitala. Na porodówce nakręciłam filmy, właśnie dosłownie, jak Zosia miała parę minut. Postawiłam wtedy na filmy z racji, że jeszcze miałam wtedy stary aparat. Wiedziałam, że łatwiej mi będzie nakręcić film niż robić zdjęcia. A też nie chciałam, żeby było tak, wiesz, że się skupię tylko na zdjęciach, a nie na naszych potrzebach. Mhm. Dlatego z porodówki nagrałam filmy, ale już z pierwszego i drugiego dnia w szpitalu mamy zdjęcia. Znaczy Zosia ma właściwie, ja nie mam i tego żałuję, ale Zosia ma zdjęcia właśnie ze szpitala, zrobione, wiesz, w lepszej jakości aparatem. No i fajnie, powiem ci, że to jest coś cudownego, zdjęcie takie totalnie świeże, tych pomarszczonych rączek. Jeszcze dziecko, tak, w tej pierwszej dobie takie trochę zniekształcone po porodzie, tak, gdzie tam musiało się przepchać przez ten kanał rodny i wygląda jeszcze nieco inaczej, jak będzie wyglądać za te dwa dni.
Wyciągnięta główka, trochę opuchnięte oczy, nie?
Tam,
widać, że zmęczone to dziecko, ale to jest fajne, żeby to później zobaczyć, żeby pokazać to dziecku za 20 lat. Ej, tak. Jaką ono pracę wykonało. Czyli pierwsze zdjęcia, pierwsze 48 zrobiłaś swojemu własnemu dziecku prywatnemu.
Tak, zgadza się.
I wtedy ci zakiełkowała myśl o sesjach noworodkowych?
Wiesz co, ja kiedy dokładnie z tymi szpitalnymi, bo te noworodkowe to były już wcześniej. Nie pamiętam, ale wiem, że oglądałam dużo tego w internecie i zawsze strasznie mi się to podobało i jak oglądałam te zdjęcia, to były takie żywe emocje, że te mamusie właśnie często są na takim haju, że to jest naprawdę takie wszystko świeże, że ten noworodek... Zobacz, jak masz na przykład dziecko, które ma 5 lat i zrobisz mu zdjęcie dokładnie, gdy ma 5 lat i 5 lat i miesiąc, to ty możesz nawet nie wiedzieć, które zdjęcie zostało wykonane pierwsze, bo to jest tak niewielka różnica, że to dziecko się tak nie zmieni. Ale jak wykonasz zdjęcie zaraz po urodzeniu, po miesiącu, no to różnica jest kolosalna.
Jak wykonasz zdjęcie zaraz po urodzeniu i po następnych dwóch, trzech dobach, to tak. Też jest ta różnica olbrzymia, bo ona nagle zmienia kolor. Nie, tam się dzieją takie rzeczy, które...
Dlatego wiesz, miesiąc dla pięciolatka i miesiąc dla tego nowonarodzonego dziecka to jest ogromny czas. I właśnie to jest ta wyjątkowa wartość tych sesji szpitalnych, że to jest naprawdę coś nie do podrobienia i coś, co już no, nie wróci.
No właśnie, bo ty robisz zdjęcia nie tyle porodów, co przychodzisz i robisz zdjęcia już po porodzie mamie tak. I noworodkowi w szpitalu. Czy jak ktoś rodzi w domu, to też przyjdziesz?
Pewnie, że tak. Jak tylko ktoś mnie zaprosi, oczywiście z wielką chęcią przyjdę.
Okej, okay, ale masz prawo wstępu do części szpitali warszawskich na stałe pewnie? Czy musisz za każdym razem prosić? Czy, jak
wiesz ty, co?
Czy przychodzisz jako gość?
Przychodzę jako gość. Jeżeli okay. Mamusia jest chętna, przychodzę do niej w ramach odwiedzin. No i wtedy robimy zdjęcia.
Okej, okay, a... I... Musisz ze sobą, nie wiem, przynieść jakiś sprzęt, lampy, rozstawiasz coś, co jakby powoduje, że... Wiesz, bo ja sobie tak myślę, że leżę sobie na sali, jesteśmy we dwie, przynajmniej pewnie, Znaczy, no dobra, są jedynki, ale załóżmy, że nie wykupiłam sobie jedynki, tylko że jesteśmy na sali wieloosobowej i chciałabym takie zdjęcia, bo ja widziałam twoje zdjęcia noworodkowe i one są przepiękne.
Dziękuję.
I to są takie zdjęcia, których się nie da powtórzyć już nigdy indziej i w żadnym innym miejscu. Więc jakby fajnie jest je mieć. I teraz jedyne, co by mnie pewnie w jakimś tam stopniu blokowało, to właśnie moje lub mojej współlokatorki samopoczucie. Powiedzmy, długo taka sesja trwa i to długo, jakby dużo wydarzeń się tam dzieje, czy to...
Już ci opowiadam. Sesję oczywiście staram się wykonać w jak najkrótszym czasie, to jest tak do 30 minut. Z tym, że nigdy nie chcę mówić co do minuty, ile to będzie trwało, bo wiadomo, że podczas takiej sesji mamy też czas, żeby przewinąć malucha, nakarmić i to ma być wszystko fajnym doświadczeniem, miłym, komfortowym przede wszystkim, a nie, że gdzieś się śpieszymy, że ty nie masz czasu przewinąć tego malucha, denerwujesz się, czy on płacze, bo po prostu chce zjeść, tak? Także w tym wszystkim jest czas nie tylko na zdjęcia, ale i na normalne rzeczy, które robiłabyś z dzieckiem, kiedy mnie też by nie było, tak? Żeby to wszystko miało ręce i nogi. Przychodzę tylko jedynie z aparatem, nie rozstawiam żadnych lamp, nie wyobrażam sobie świecić takim maluszkom w oczy fleszami. Chcę, żeby przede wszystkim ta mama, która i tak ma w sobie tyle emocji, tyle cały trud porodu, czuła się w tym komfortowo. Więc sesję wykonujemy szybko, jedynie z użyciem aparatu, bez żadnych sprzętów. Oczywiście w ciszy, żeby też nie przeszkadzać drugiej mamie. Wiem, że to też nie jest typowa sytuacja, kiedy ktoś przychodzi, ale z drugiej strony ta mama chce mieć pamiątkę, tak? Więc przychodzę właśnie w czasie odwiedzin, kiedy do drugiej kobiety też równie dobrze może ktoś przyjść, jakaś inna osoba odwiedzająca. Nie wiem, co więcej. Czy masz jakieś pytania może, jak to wygląda?
Nie, brzmi to dobrze. Brzmi to trochę tak. Ja pamiętam, jak robiłaś nam zdjęcia w czasie chrztu Henia i Anieli. I ten dzień był trochę taki, że byłaś w luźnych momentach koleżanką, która była dla nas i to było fajne, ale w większości zdjęć, które zrobiłaś, nie zarejestrowałam, że je robiłaś. I to jakby, oczywiście mignęłaś mi czasami, że jesteś, ale miałam takie poczucie intymności mimo wszystko, jakby jak na dany moment. Tak, ale jak też karmiłam piersią w domu i mam z tego zdjęcia, że karmiłam tą piersią, i nie czułam się jakoś osaczona, więc sobie tak myślę, że ty w tym szpitalu pewnie działasz podobnie i ja z samą tobą, jako tobą w ogóle bym miała pewnie spiny, bo to jest tak, że wchodzisz i jesteś. I ta twoja obecność nie przeszkadza, co jest bardzo dużą wartością, mam wrażenie, u ciebie.
Tak, bo też wiesz co, kiedy wchodzę właśnie do tych mamusiek, czy to w szpitalu, czy na sesjach domowych, to jest właśnie też czas dla was na to przytulenie się, na karmienie piersią, kiedy też robimy ujęcia, na to, żebyście po prostu byli, cieszyli się sobą, robimy kadry, kiedy się przytulacie, kiedy dajecie sobie czułe buziaki. I właśnie o to chodzi, żebyście wy skupili się na siebie, a nie na tym, że ktoś jest, że ktoś robi zdjęcia i wtedy właśnie wychodzą najpiękniejsze kadry, kiedy wy jesteście zapatrzeni, wtuleni, a nie patrzycie po prostu w obiektyw.
Czyli na dobrą sprawę, ja w tym szpitalu po prostu zajmuję się swoim dzieckiem.
Dokładnie. Ja czasami, wiesz, jak mamusia jest zagubiona, podpowiem, co może zrobić, tak? Typu mówię, weź dziecko na ręce, ułóż je tak i tak. Ale to są tylko sugestie. Oczywiście nigdy nic nie narzucam. Zawsze powtarzam, że przytulcie się tak, jak czujecie, tak, jak robicie to na co dzień, a nie tak, jak ja wam powiem, bo że to będzie sztuczne i to będzie widać, że to jest jakieś ustawiane, że ty się źle czujesz w takiej pozie, że to ma być takie wasze. Żeby to dobrze wyszło, to ma być wasze.
Okej, okay, a myślisz, że taka sesja, zakładając, że nie wiem, jesteśmy we dwie w pokoju, ja się bardzo niekomfortowo czuję z tym, że będę przeszkadzała, no nie wiem, no załóżmy, no mam taką myśl, nie? No, twoje dziecko miało nie przeszkadzać teściom i mężowi pewnie, czy tam teściom głównie,
nie,
chyba, tak?
Z mężem nie miałam totalnie problemu.
Czyli miało nie przeszkadzać teściom, no to jakby taką samą myśl mogę mieć z tyłu głowy, że Boże, moje dziecko, mój fotograf będzie przeszkadzał na pewno współlokatorce. Czy myślisz, że jeżeli wezmę tą mydelniczkę i moje dziecko i pójdziemy do, nie wiem, pokoju wspólnego albo gdzieś przy oknie jakimś fajnym na korytarzu, to da się to zrobić?
Czy... Oczywiście, że tak, nie okay. ma problemu.
Czy jeśli mam siłę, to mogę po prostu wyjść z tej sali na zdjęcia do ciebie? No, to brzmi dobrze.
Zawsze też można wypożyczyć parawan, tak? Odgrodzić się od drugiej mamusi, jeżeli ona czuje się, nie wiem, niekomfortowo z tym, że ktoś tam przyszedł robić zdjęcia. Zawsze można poprosić o parawan, odgrodzić się. Albo właśnie tak jak mówisz, wejść na korytarz, tak, na chwilę. No z tym, że te zdjęcia trwają naprawdę krótko, więc to nie jest jakieś, wiesz, że ktoś przychodzi zakłócać spokój, że nie wiem, ty jesteś taka zmęczona i nie masz siły, naprawdę robimy to sprawnie. No bo nawet ta mamusia, która chce mieć tą pamiątkę, ona ją chce mieć, ale też nie jest jeszcze w super stanie, tak? To jest druga doba, więc też jest zmęczona.
Tak, plus ja myślę, że część mojej rodziny na przykład byłaby dużo bardziej męcząca dla współlokatorek niż ty. Idę w zakład, że tak by było.
Dziękuję. Ogromny komplement.
Także zdecydowanie wolałabym zaprosić ciebie z aparatem niż wszystkich innych. No dobrze, a twoja historia w ogóle jest trochę taka, to jest kolejna historia, w której ja czuję dużo mocy z porodu i dużo siły do tego, żeby robić fajne rzeczy później. I wyklarowanie się tego, co robisz, bo ty poza noworodkowymi robisz też chrzty, robisz generalnie wszystko wokół dzieci chyba teraz się kręci z tymi
głównie
aparatami.
Dzieci,
i ciąży.
Tak,
tak. I w ciąży dużo robisz. A reportaże porodowe robisz?
Jeszcze nigdy nie robiłam, aczkolwiek no, chciałabym bardzo.
Chciałabyś bardzo.
No, tylko tak sobie myślałam, że to jest strasznie trudne z tego względu, że po prostu nie wiesz, kiedy to nastąpi, bo jak umawiasz się na sesję tą, tak, szpitalną, no to mamusia daje znać po porodzie, że słuchaj, maleństwo jest już z nami i ja sobie rezerwuję czas tak, że w drugiej dobie przyjeżdżam tam na chwilę. A tu, kiedy kobieta zacznie rodzić, nie masz pojęcia, i czy to jest środek nocy, środek dnia, czy ty w tym czasie jesteś na zakupach, czy pojechałaś, nie wiem, na wycieczkę na drugi koniec Polski. To jest trudne, ale jeszcze nie wiem, jak to rozwiązać technicznie, ale to jest moje marzenie, zrobić taki reportaż.
Technicznie jest to trudne.
No i wiesz, jedna kobieta rodzi szybko, błyskawicznie.
A druga będzie rodziła 30 godzin. Tak, to są też dylematy, które pojawiają się w pracy duli, więc są mi bliskie. I z koleżankami, przede wszystkim ze starszymi doświadczeniem dziewczynami dużo rozmawiamy na ten temat. I dobrym warsztatem do tego jest niania, która jest gotowa do pracy wyrywkowo,
na już.
Ale przede wszystkim wspierający partner chyba tu jest kluczem.
Tak.
Chyba, że znaczy jakby okej, no są też takie sytuacje, w których nie masz wspierającego partnera i dalej możesz to zrobić, no ale jakby najłatwiej oczywiście.
To na pewno pomaga.
Tak, wspierającego partnera. No jak go nie ma, no to gdzieś tam niania u ciebie jest, więc to myślę, że partner z mąż z nianią to jest w ogóle baja. Jak masz dziadków, którzy pomagają, to jeszcze lepiej. No ale to jest, początki są trudne, bo musisz wymyślić, co zrobisz, jeśli się okaże, musisz w ciągu godziny wyjść z domu?
To prawda, bo sam reportaż, myślę, że bardziej wyzwaniem jest dla mnie to organizacyjnie, no nie? Właśnie znaleźć tą nianię, wyjść, czy tam znaleźć się w danym miejscu, w danej godzinie, niż sam reportaż. Wiadomo, że to też jest jakieś wyzwanie, ale bardziej tutaj to właśnie techniczne, bycie tu i teraz.
Ja myślę, że reportaż w ogóle jest olbrzymim wyzwaniem, tak szczerze powiedziawszy, te kadry.
Tak, ale tu już jestem, wiesz, i myślę na miejscu, no nie? Bo praca fotografa to nie jest praca fizyczna, ale to jest też w dużej mierze praca głową. Właśnie to, co mówisz, myślenie o tym kadrze, tak? Że to nie jest naciskanie guzika, pyk, 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 tylko myślenie o tej historii.
I masz trudne światło, masz trudne emocje. No to, ale to brzmi jak fajne wyzwanie.
Tak, i mam nadzieję, że kiedyś się spełni.
Słuchajcie, jakbyście chciały, to Ania jest gotowa. Wystarczy się odezwać. Ania, dziękuję ci bardzo.
Ja chyba również.
Bo bardzo miła rozmowa, strasznie dygresyjna, ale udało nam się pogadać o twoim porodzie i o twojej pracy. I mam takie poczucie, że znowu dużo ważnych rzeczy tutaj padło. Przede wszystkim to, że warto jest szukać w sobie tej mocy i takiej kobiecości, że dobrze jest odnaleźć to bycie kobietą. I to chyba takim podsumowanie tego odcinka, mam wrażenie, nie?
Super, dziękuję. Dagmara, bardzo dziękuję ci, że zgodziłaś się spotkać, że dzisiaj nagrywamy, że mogłam wam opowiedzieć trochę i o porodzie, ale i o mojej pracy, o noworodkach, o fotografii noworodkowej.
Ja wam serdecznie polecam Anię. Na Instagramie znajdziecie ją pod Niewyspana Zakochana.
Tak jest.
Za nią pracowałam całą rodziną i to są fajne sesje. Dzięki, do usłyszenia następnym razem.
Dzięki, pa.